To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
o polskich superfoods. Co warto jeść? Dzień dobry. Tu Martyna Turska, wydawczyni podcastów Wyborczej i Wysokich Obcasów. W dzisiejszym weekendowym wydaniu 8.10 jeden z archiwalnych odcinków podcastu Zdrowa Rozmowa. Zdrowa Rozmowa to podcast Gazety Wyborczej. Lekko i z humorem podejmujemy w nim tematy ważne, które w debacie publicznej często zyskują status jedynie ciekawostek, czegoś mało istotnego w porównaniu z polityką czy gospodarką. Pragniemy przenieść punkt ciężkości dyskusji o zdrowiu z leczenia chorób na ich prewencję, nadając jednocześnie pojęciu wellness naukowy sznyt. Zależy nam na demitologizacji tematów zdrowotnych, oddzielaniu faktów od fikcji, pomaganiu słuchaczom nawigować w gąszczu skomplikowanych, często sprzecznych porad medycznych. Gospodyniami podcastu są dziennikarki Wyborczej Katarzyna Staszek i Margit Kosobucka, a wydawczynią tego podcastu jest Urszula Pieczek. Polecam Państwu śledzenie tego podcastu, nowy odcinek co tydzień w środę w swoim kanale Zdrowa Rozmowa. A dzisiaj o polskich superfoods. Co warto jeść? Dobrego weekendu.
Dzień dobry, tu Kasia Staszak. Witam w kolejnym odcinku Zdrowej Rozmowy, czyli podcastu Wyborczej. Dziś temat dietetyczny, polskie superfoods, inaczej polska superżywność. Powiem o niej razem z dietetyczką Agatą Lewandowską, autorką książki o polskich superfoods, o dietetycznych gwiazdach z warzywnych, straganów, sklepów spożywczych, a może nawet z waszych przydomowych ogródków, ale najpierw trochę o historii samego słowa superfood, skąd ta kariera. Więc zaczęło być ono używane pod koniec lat 90. w czasopismach naukowych, branżowych, dotyczących odżywiania, dla określenia produktów, które w małej objętości mają stosunkowo dużo witamin, minerałów, takich aktywnych związków, które dobrze wpływają na nasze zdrowie. Ale naukowcy z Harvardu, którzy opisali historię tego pojęcia, twierdzą, że karierę zrobiło dużo wcześniej, a już w czasie I wojny światowej, kiedy pewna firma sprowadzająca banany chciała je wypromować i namówić ludzi do tego, żeby nie postrzegali tych bananów jako coś egzotycznego, po co sięga się czasem, tylko jako taką swoją codzienną dietetyczną bazę. I zaczęli promować banany, nie mówiąc o ich smaku, o tym, że są pyszne, tylko podkreślając te walory zdrowotne. Poszli za tym lekarze amerykańscy i naukowcy, którzy przebadali banany i potwierdzili, że rzeczywiście są to zdrowe owoce, i zaczęli je polecać dzieciom, szczególnie chorym na celiaklię. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że to gluten jest tutaj winowajcą tych problemów z brzuchem. Za tym poszły mamy, które zaczęły bananami karmić codziennie dzieci, także te, które nie miały żadnych problemów zdrowotnych. I w ten sposób banany stały się podstawą takiej przeciętnej diety amerykańskiej. Czyli okazało się, że można zrobić duże pieniądze, podkreślając zdrowotne zalety jedzenia. Dzisiaj to już wiadomo, badania pokazują, że jesteśmy skłonni więcej płacić za coś, co ma służyć naszemu zdrowiu i firmy to wykorzystują. Więc pytanie brzmi, czy superfood, superżywność to tylko ściema i marketing, czy coś jest na rzeczy? Okazało się, że nauka i medycyna mogą więc podnosić sprzedaż żywności, że ludzie nie tylko kierują się w sklepie smakiem. Dietetycy, eksperci odżywienia, naukowcy zaczęli uważać, że warto pewne produkty wyróżnić, zwrócić na nie naszą uwagę, dlatego że jedzenie dużo bardziej niż jakiś suplement, jakiś lek może wpłynąć na długość naszego życia w zdrowiu, na ryzyko chorób. Jest to po prostu najbardziej skuteczna terapia, taka codzienna, zdrowa dieta. Zaczęły się pojawiać więc w internecie listy superproduktów, artykuły z chwytliwymi tytułami typu top 10 najlepszych rzeczy ze spożywczego. I naukowcy też, zwłaszcza amerykańscy, zaczęli otwierać się na taką uproszczoną komunikację, bo wiedzą, że tego właśnie potrzebujemy, pewnego uproszczenia, żeby zastosować ich porady na co dzień. Stoi też za tym oczywiście taka nasza chęć znalezienia jednej prostej recepty na wszystko. No nie ma oczywiście jednego produktu, który zawierałby wszystkie potrzebne nam składniki i leczył wszystkie choroby i wszystkim zapobiegał, ale na pewno dodawanie do swoich posiłków tych najbardziej wartościowych owoców, warzyw, ziół, olejów ma znaczenie. Dwie osoby urodzone w tym samym roku mogą być, jak wiecie, w różnej kondycji zdrowotnej i wyglądać różnie i dieta ma tutaj ogromne znaczenie. Jeśli słuchacie zdrowej rozmowy, to pewnie zależy wam na tym, by swój wiek biologiczny obniżać względem tego, co jest zapisane w dowodzie. Warto więc mieć własną listę superproduktów, czyli tego, co powinno regularnie lądować w naszym zakupowym koszyku i na talerzu. Bo bywa tak, że kupujemy coś, o czym usłyszeliśmy, że jest modne albo bardzo zdrowe, ale potem o tym zapominamy, nie wiemy, jak to jadać i leży w szafce tak długo, aż osiągnie termin nieprzydatności do spożycia. Ja kieruję się tym, co jest według mnie jadalne, czyli co na pewno będę używać, co z chęcią zjem i jest dla mnie proste w użyciu. Do takich moich superfoods codziennych należą zielona herbata, borówki, siemię lniane, płatki owsiane i orzechy włoskie. To wszystko zjadam każdego dnia. A ta lista taka tygodniowa jest oczywiście szersza, tam byłyby różne warzywa, ale też grzyby. Jeśli nie słuchaliście naszego archiwalnego odcinka o grzybach, to bardzo wam polecam, a przy okazji dziękuję za to, że wiele osób go wysłuchało. Był to najczęściej słuchany odcinek w aplikacjach podcastowych, wszystkich podcastów Wyborczej. Dziękuję i zapraszam do wysłuchania tych, którzy jeszcze go nie znają. Nie ma definicji, czym jest superżywność, dlatego mówię, że każdy z nas może mieć nieco inną tę listę, czyli nie ma ścisłych kryteriów, które musi spełniać jakiś produkt, by być zaliczany do tej superżywności. Dużo zależy od tego, na czym właściwie nam zależy, czy my szukamy antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki, czy raczej jakiegoś dobrego tłuszczu, kwasów omega-3, a może szukamy źródeł błonnika, który zatroszczy się o nasze dobre mikroby jelitowe. No i to są te pierwsze powody, dla których te listy się różnią, te internetowe top 10 na przykład. A drugi jest związany z geografią, z klimatem. No inne superfoods będą w Ameryce Południowej, inne w Polsce. Do Polski, co ciekawe, to pojęcie superfoods przywędrowało właśnie wraz z egzotycznymi produktami. Mocno było związane z działaniami marketingowymi firm, które oferowały różne proszki, sproszkowane korzenie, algi, jagody goi czy nasiona chia. Ale uwaga, nie trzeba kupować drogich produktów i egzotycznych, które jechały do nas bardzo daleka, by napakować swoją dietę superżywnością. Także nasze lokalne produkty są bardzo bogate w składniki odżywcze. Nasiona chia można zastąpić siemieniem lnianym. Tutaj uwaga tylko, że jeżeli chcecie się dostać do tego, co najbardziej cenne, to trzeba je zmielić. Najlepiej takim młynku do kawy i od razu zjeść, bo te wszystkie cenne związki się ulatniają szybciutko. Jagody goi można zastąpić żurawiną, ale jagody goi świetnie rosną w Polsce. Moi rodzice mają już od 10 lat je w ogródku, a zbiory są tak ogromne z jednego krzaczka, który kiedyś im kupiłam jako malusieńki, a teraz jest ogromny, że potrafią tym obdarować wszystkich w rodzinie. Mają też w ogrodzie aronię, też zaliczaną do superfoods. Czarny bez, dostępny jest bezpłatnie, rośnie na skraju lasu, przy jeziorach. To jest przykład takiej rośliny, o której ludzie od zawsze wiedzieli, że ma właściwości terapeutyczne, a potem nauka współczesna je potwierdziła. Ponieważ mój tata zbiera czarny bez, a potem poświęca mnóstwo czasu i energii, żeby z tych maleńkich owoców zrobić 100% sok bez dodatku cukru, który pijemy w czasie jesieni i zimy z takich malutkich kieliszków jak nalewkę, to chciałam sprawdzić, czy to jest tylko takie placebo, czy my sobie poprawiamy samopoczucie pijąc te kieliszeczki soku, czy to ma sens z medycznego punktu widzenia. W zeszłym roku zapytałam o to dr Ewę Pirożnikow, etnobotaniczkę z Politechniki Białostockiej, która potwierdziła, że czarny bez ma ogromne właściwości prozdrowotne. Jeżeli coś nas bierze, czujemy, że zbliża się przeziębienie, to warto od razu sobie taką miksturę zapodać, ale też można pić ją właśnie tak, jak my to robimy profilaktycznie, bo to dzięki obecności tych cennych przeciwutleniaczy działa bardzo przeciwzapalnie i cały czas pomaga naszej odporności, dba o zdrowie, jeżeli pijemy to tak regularnie właśnie w takiej małej ilości. Rzymianie używali czarnego bzu w średniowiecznej Europie, to była bardzo popularna roślina. I jak sprawdziła doktor Pirożnikow, czarny bez to roślina najczęściej używana w dawnych miksturach. A mamy ją, prawda, bezpłatnie dostępną albo w gotowych sokach czy herbatkach w aptece. Kluczowe jest, żeby coś dla zdrowia robić regularnie, czyli nie możemy jeść tylko mało odżywczego jedzenia i czasami po coś sięgać. Właśnie chodzi o to, żeby sobie skomponować taką dietę, która codziennie będzie dostarczała nam tych substancji przeciwzapalnych, dużo błonnika, dobrych tłuszczów, żebyśmy nasz organizm był taki nasycony tym, a szczególnie teraz, kiedy na pewno chcecie nie chorować często jesienią i zimą, to ma ogromne znaczenie. Zapytałam Agatę Lewandowską, dietetyczkę, autorkę książki Polskie Superfoods, przepisy na 4 pory roku, co poleca z tej polskiej żywności. I myślę, że ten pierwszy produkt szczególnie was zaskoczy. Posłuchajcie.
W Polsce mamy bardzo dużo superfoodsów, czyli tak zwanej superżywności. Ja postanowiłam ze względów organizacyjnych wybrać tylko 5. To nie było wcale takie proste. Kierowałam się tym, żeby z każdej kategorii wybrać sobie po jednym, czyli z warzyw jeden, z owoców jeden, z orzechów jeden. Natomiast jest ich bardzo, bardzo dużo i one są czasami bardzo podobne do siebie. Na przykład maliny będą podobne do jeżyn, jagody podobne do borówek, kapusta podobna do kalafiora pod względem ich specyficznych właściwości. Tym niemniej w diecie, jak często podkreślam, najważniejsze jest urozmaicenie. Czyli to nie jest tak, że możemy czy powinniśmy jeść tylko 5 różnych warzyw i owoców, tylko właśnie im więcej jemy, im częściej je zmieniamy, tym większa szansa, że do naszego organizmu dotrze wiele różnych składników odżywczych. Tymi produktami, które wybrałam, zacznijmy może od warzyw, jest kapusta. Kapusta nie kojarzy nam się jakoś z superfoodsem, to nie brzmi jak jakieś jagody goji, ani aloes, ani jakieś specjalne proszki warzywne czy ziołowe z dalekiego zachodu czy wschodu. Natomiast kapusta dzięki swoim przeciwutleniaczom, dzięki glukozynolanom, będzie działała przeciwnowotworowo. Według wielu ekspertów, dietetyków, badaczy, warzywa kapustne, czyli nie tylko kapusta, ale też kalafior, brokuły, kalarepa, brukselki, to są warzywa o najsilniejszym działaniu przeciwnowotworowym. Czyli jeżeli nam się jakiś nowotwór zaczyna gdzieś tam w organizmie produkować, no to one są w stanie na wczesnym etapie już go unicestwić. Jeżeli chodzi zaś o owoce, to wybrałam sobie aronię jako taki najlepszy. Natomiast wiem, że z dostępnością aronii w Polsce jest o dziwo krucho. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Nie jest to owoc popularny i dlatego myślę, rzadziej jest sprzedawany niż truskawki, maliny czy nawet jeżyny, które z tego co słyszę nie są najbardziej lubianym owocem, ale jednak gdzieś tam na targach, na straganach się go widzi. Jeżeli chodzi o aronię, to kiedyś nawet powstawały takie publikacje, że to jest taki polski paradoks, tak jak z winem we Francji. Czyli tak jak we Francji obserwowano, że wino rzekomo będzie działało korzystnie na układ krążenia, co się potem okazało, że nie jest tak do końca prawdą. A chodziło o to, że ono ma dużo resweratrolu. To znaczy winogrona mają dużo resweratrolu, a pod wpływem tworzenia z nich wina, no ten resweratrol jest wolny, dostępny. Natomiast resweratrol jest nie tylko w winogronach, ale też w innych owocach jagodowych, na przykład właśnie w aronii, w malinach, chociażby w jeżynach. I zdecydowanie bardziej korzystne dla zdrowia jest spożywanie owoców jagodowych, czy też soków, koktajli z owoców jagodowych, niż picie wina z jakichkolwiek owoców, ponieważ jednak alkohol troszeczkę nam kasuje te pozytywne właściwości przeciwutleniaczy. Aronia oprócz przeciwutleniaczy z grupy polifenoli, które ja osobiście bardzo lubię, bardzo cenię, zawiera sporo witaminy C, czyli taka klasyczna witamina, o której wiele osób słyszało. To samo zresztą tyczy się kapusty. Witamina C jest szczególnie ważna w okresie zimowym, ponieważ ona jest tylko w owocach, warzywach, w ziołach. Nie ma jej na przykład w mięsie, nie ma jej w maśle, nie ma jej w mleku. Także jeżeli kończy nam się sezon na świeże warzywa i owoce, no to z tą witaminą C jest coraz trudniej, żeby ją dostarczyć, a jest ona też istotna przy okresie przeziębieniowym, ponieważ działa na odporność. Oprócz odporności działa też na skórę między innymi. To być może zainteresuje kobiety, które chętnie sięgają po jakieś kremy, które pomagają się tworzyć kolagenowi, a tymczasem witamina C jest takim naturalnym składnikiem, który wspiera produkcję kolagenu. I o tym też się mało mówi, dlatego że zazwyczaj jak słyszę o witaminie C, to słyszę w kontekście odporności. A to nie jest jedyna jej zaleta. Przechodząc sobie już od warzyw i owoców dalej, do orzechów. Jesteśmy o tyle tutaj szczęśliwi w Polsce, że rosną nam orzechy włoskie. I orzechy włoskie są chyba najlepsze, jeżeli chodzi o wartość odżywczą spośród wszystkich orzechów. Oprócz tego, że mają wiele składników mineralnych typu magnez, cynk chociażby, to one mają kwasy omega-3, naturalne, roślinne. Jeżeli chodzi o profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych, to nawet się poleca, żeby każdego dnia 30 gramów różnych orzechów, to nie muszą być tylko włoskie, mogą być też laskowe, mogą być też jakieś zagraniczne, nazwijmy to. W każdym razie 30 gramów orzechów dziennie jest w oficjalnych rekomendacjach kardiologicznych dla profilaktyki, ale też dla osób, które już na przykład przeżyły zawał albo już mają dyslipidemię czy miażdżycę. Teraz przejdźmy sobie do zbóż. Ze zbóż wybrałam nam owiec. Owiec wybrałam ze względu na to, że po pierwsze jest wielofunkcyjny. W kuchni można zrobić z niego naprawdę mnóstwo rzeczy. Praktycznie jest nieograniczony kulinarnie. Jest też lepiej tolerowany niż inne zboża przez niektóre osoby. Oczyszczony owiec może być też na diecie bezglutenowej wprowadzany. Zazwyczaj nawet w sporych ilościach, z reguły tam mówi się, że do 50, może do 100 gramów dziennie, więc to jest też taki fajny produkt, który może być stosowany przez szeroką grupę osób, nawet takich, które muszą wykluczyć pszenicę, czy żyto, czy jęczmień z diety. Ale wracając do jego właściwości odżywczej takiej dokładnej, no to też on zawiera na przykład magnez, zawiera wapń, zawiera cynk, zawiera różne składniki mineralne, które są bardzo potrzebne w codziennym funkcjonowaniu, czy mózgu, czy skóry, czy układu odpornościowego. Ale również, co jest najciekawsze w owsie, zawiera on specyficzny błonnik, to jest błonnik rozpuszczalny, który pomaga opróżniać nasze jelita z resztek cholesterolu, kwasów żółciowych. On też pomaga wydalać zbędne estrogeny, czyli u kobiet z problemami hormonalnymi będzie cenny i u osób z problemami lipidowymi też będzie cenny, ponieważ pomaga obniżać cholesterol między innymi. Korzystnie będzie też działał na glikemię, czyli z kolei u osób z insulinoopornością, bardzo niestety częstą obecnie, też będzie działał korzystnie. I oprócz frakcji błonnika rozpuszczalnego, jedną z tych frakcji jest też beta-glukan, czyli bardzo cenny błonnik, z którego się obecnie robi suplementy. Czyli idziemy do apteki i prosimy o beta-glukan, dostajemy beta-glukan w tabletkach czy w proszku, a tymczasem on jest normalnie w płatkach owsianych i to w całkiem sporej ilości. Ten beta-glukan fantastycznie działa na naszą mikrobiotę jelitową. I jakby tutaj zacząć o nim mówić, no to moglibyśmy mówić kolejne 15 minut albo nawet i więcej. W każdym razie będzie on działał korzystnie na odporność, będzie on wspierał profilaktykę nowotworów, będzie on wspierał profilaktykę chorób układu krążenia. Także płatki owsiane, czy też kaszę owsianą, trochę trudniej dostępną, ale jednak mąkę owsianą do różnych naleśników czy placuszków bardzo polecam w szeroko pojętym kontekście zdrowia. Zostały nam zioła i takim ziołem bardzo niedocenianym, które uważam za chyba najzdrowsze z takich dostępnych w Polsce bardzo łatwo, jest natka pietruszki. Natka pietruszki jest niesamowicie bogata w przeciwutleniacze, w chlorofil, w karotenoidy. Będzie ona świetnie działała w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia. Antynowotworowo też, jako że przeciwutleniacze i związki polifenolowe czy karotenoidy będą miały działanie pośrednio, niezależnie od tego, czy pochodzą z natki pietruszki, czy z brzoskwini, czy z pomidorów, czy z innych roślin. Co jest ciekawe w natce pietruszki, to to, że ona dostarcza sporo żelaza, ale chociaż żelazo roślinne się słabiej wchłania, to witamina C poprawia jego wchłanianie i w przypadku natki pietruszki nie musimy łączyć czegoś z czymś, żeby to wchłanianie poprawić, tylko już mamy jakby takie kombo. Jest jedno i drugie, dlatego natka pietruszki jest całkiem fajnym roślinnym źródłem żelaza. I o czym jeszcze nie powiedziałam, będzie ona działała lekko moczopędnie, lekko oczyszczająco. W medycynie ludowej zawsze tam się wszelkie takie warzywa selerowate, czyli seler pietruszka, natka pietruszki czy ziele selera uznawało się za leki roślinne, moczopędne, dlatego że one zawierają sporo potasu, zawierają sporo też takich substancji biologicznie aktywnych, które przyspieszają wydalanie moczu, zwiększają je i tym samym pomagają się troszkę oczyścić, ponieważ nerki i wątroba to są te dwa narządy, które pomagają się oczyścić naszemu organizmowi z różnych metabolitów zbędnych już w naszym organizmie.
Prawda czy mit?
Czy naprawdę warto jadać codziennie borówki? Krótka odpowiedź brzmi tak. Borówki często są na pierwszym miejscu tych internetowych list najlepszych superproduktów żywnościowych, ale jak się tam znalazły i dlaczego? To jest ciekawa historia. W 1991 roku naukowcy z Narodowego Instytutu do Spraw Starzenia się i Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, czyli rządowe instytucje, zbadali zdolności przeciwutleniające żywności. Przeciwutleniacze to są te cząsteczki, które właśnie mogą pomóc zmniejszyć ilość szkodliwych wolnych rodników w organizmie i dlatego uważa się, że działają prozdrowotnie. A wolne rodniki przyspieszają starzenie organizmu i są odpowiedzialne za rozwój wielu chorób. No i co się okazało? Okazało się, że borówki znalazły się na szczycie listy, a na tej liście było też kakao, między innymi herbata, nasiona roślin strączkowych i różne owoce. Jednak 20 lat później ten Departament Rolnictwa wycofał tę informację, usunął z bazy danych tę listę, ponieważ wiemy już z innych badań, że przeciwutleniacze pełnią wiele innych funkcji. To znaczy te substancje, które zaliczamy do przeciwutleniaczy w roślinach, robią różne dobre rzeczy w naszym organizmie. nie tylko te pozytywne działania związane z aktywnością wolnych rodników. To trochę jest tak, jakby mierzyć potencjał sportowy różnych ludzi, każąc im skakać w dal, prawda? I powiedzieć, że ten, kto nieładnie skacze, to na pewno żadnym sportowcem nie jest. Tak mi się skojarzyło. No więc trochę te inne rośliny były pokrzywdzone. Jednak tamta lista miała ogromne konsekwencje gospodarcze i społeczne, bo bardzo szybko produkcja borówek w USA wzrosła podwójnie. Polska też jest dziś europejską potęgą, jeśli chodzi o produkcję borówek i numerem jeden, jeśli chodzi o produkcję podobnej do borówki, ale jeszcze zdrowszej jagody kamczackiej. Czy więc to wszystko jest bez sensu, ta cała wielka produkcja i namawianie nas do borówek? No nie, bo kolejne badania w kolejnych latach, tych badań jest całe mnóstwo, pokazały, że owoce jagodowe, w tym szczególnie borówki, mają ogromny potencjał zdrowotny, między innymi obniżają ryzyko demencji. W jakiej ilości trzeba je jadać, żeby to działało? Mówią naukowcy o filiżance dziennie. To jest taki rozmiar polecany. Co robimy, kiedy nie mamy dostępu do tych owoców? No mamy, możemy te borówki zastąpić aronią, malinami, jagodami, truskawkami. One mają podobne działanie. A zimą sięgamy po mrożonki, dlatego że te substancje, które są tak bardzo dla nas wartościowe, nie giną ani w mrożeniu, ani w obróbce cieplnej, termicznej, jak mówią dietetycy. Czyli one wciąż są wartościowe, na przykład też w postaci takiego 100% soku. To już wszystko w tym odcinku Zdrowej Rozmowy. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia, mówi Kasia Staszak.
Ósma 10. Podcast Gazety Wyborczej.